decyzyjnej i chciałbym serdecznie witać wszystkich uczestników, pana wójta gminy Rudnik Rytwiarewkę i tak może po kolei panią skarbnik, panią Danutę Wieczyńską, panią sekretarz, pana przewodniczącego rady, pana Kilka. I witam wszystkich członków, oczywiście komisji rewizyjnej, poza panią Szerę, która się usprawiedliwiała, tak pani pani mówiła, że nie będzie na pewno?
Na pewno jej nie będzie.
Aha, no to nie będziemy czekali. W takim razie od razu przeczytam, jaki był porządek dzisiejszego posiedzenia, czy jest. Może, no i przejdziemy do od razu do meritum. W pierwszym punkcie dzisiejszego posiedzenia jest analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 rok. Poprzedni materiał, który został przygotowany przez pana wójta i panią skarbnik. Tak mówiłeś, bo pan się skopiernuje, jak zwykle. Muszę powiedzieć na wstępie tak, że to jest taka dziwna analiza, dziwna. W tym sensie dziwna, że właściwie na następnych dwóch kadencji. I zawsze autorski budżet pana wójta jest nie do końca autorski. Tylko ta ostatnia część, którą po prostu musimy realizować wspólnie w nowej kadencji. Natomiast ponieważ analizy wykonania budżetu robi się w aspekcie rocznym, wszystko zostanie przedstawione od początku roku aż do końca, z tymi wszystkimi zmianami, które się w ciągu roku budżetowego pojawiają. W drugim punkcie mamy opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Rudnik, zgodnie z oczywiście z prawa, w sprawie czytam przedstawienia Radzie Gminy Rudnik, Regionalnej Rady w Katowicach, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Oczywiście podstawa prawna, przeczytam całe tutaj zarządzenie, ponieważ ja myślę, że w tej kolejności będziemy też to omawiać. Tak? Pani skarbnik tutaj bardziej zwraca, jak pani tu większość dokumentów będzie sama przedstawiała. I tak, po kolei. Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Po pierwsze, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Punkt drugi. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminy i biblioteki publicznej za 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt trzeci. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa ambulatoryjnego w Rudniku za 2018 rok i to jest załącznik nr 3 do zarządzenia. Informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowych ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4. No i informacje ostatnio o stanie mienia komunalnego gminy Rudnik zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. I tutaj na początku prosiłbym panią skarbnik o omówienie głównego, chyba najważniejszego i najobszerniejszego dokumentu, jakim jest samo sprawozdanie roczne. Pani Danko, jeśli mogę, nie wiem, tutaj wyrażam swoją opinię, ale sądzę, że i członków komisji rewizyjnej całą. Myśmy się umówili z panią skarbnik i myślę, że dobrze, żeby większość dokumentów, albo wszystkie, żebyśmy mieli możliwość otrzymać na mnie wcześniej. Sądzę, że się Państwo wszyscy z tymi dokumentami obszernie zapoznali, tak? Tutaj wcześniej pytam pan dyrektor, pytam Grzegorz. I do czego zmierzam? No dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby pani Danka tutaj nam wszystko literki po literce wyraz w razie czytała, bo to w takiej sytuacji chyba nie trzeba. Natomiast chciałbym zaproponować i poprosić panią Danutę o to, żeby nie wiem, było tam przed miejscu pracy pani robiła, ale myślę, że podobnie jak tutaj pan Tomek robił, żeby zwrócić uwagę na to, co pani uznała za szczególnie istotne, ważne, ewentualnie na takie składy finansowe czy zapisy, które mogą być pewne wątpliwości. Tak powiem. Czy to pani by chciała, ale są niejednoznaczne, jeśli takie są oczywiście, albo coś takiego, co na co należałoby zwrócić uwagę w aspekcie przyszłego budżetu. Znaczy, jeśli nie do końca dobrze się wyraźnie, to pani jeszcze coś stosowne, że należy to powiedzieć w tym momencie, to proszę to zrobić.
Mogę takie malutkie sprostowanie, że te materiały już przygotował pan Romek. No i teraz ja będę to omawiać, także jeżeli czegoś tam nie będę wiedzieć, starałam się tam przejrzeć, to proszę po prostu chwilkę przerwy, to później sobie zrobimy.
No czy mamy świadomość, że to jest właśnie styku właśnie tej dwóch kadencji, że jest naturalne.
Więc ja tak pokrótce omówię, więc tak. Ustalony plan dochodów, który był na koniec roku, został wykonany w kwocie 21 344 638 zł. Było to 101% realizacji, także bardzo fajny wynik. Wydatki wykonano w 93%, była to kwota 22 896 tysięcy i 7 zł. Też jest to bardzo dobry wynik i zawsze, znaczy nigdy nie ma wykonania 100% tych wydatków. Z tego powodu, że gmina, urząd musi mieć tak jakby zapas planu, dlatego że wydatki są takim limit, to jest taki nieprzekraczalny limit i nigdy się nie da tak wycyklować, żeby po prostu wykonać w 100%. Także to jest bardzo, bardzo dobry wynik, z reguły gdzieś tak pomiędzy 90-95, tak to zawsze wygląda we wszystkich samorządach. Też w tabelce zostało przedstawione na pierwszej stronie, z jakich powodów takie te największe zmiany dotyczyły, macie to Państwo przedstawione. Na drugiej stronie mamy również przedstawione dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody majątkowe to było 275 489. Te dochody, powiem tak, dla tych Państwo wszyscy akurat jesteście już, nie ma tej nowej Pani. Więc dochody majątkowe to są albo dochody najczęściej ze sprzedaży majątku, albo po prostu uzyskane dofinansowania na inwestycje i na projekty, które potem powodują powstanie jakichś środków trwałe. Później jeszcze jest pokazana jedna takie rozbicie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje. Widzimy procentowo, że największy udział mają subwencje, jest to około 41%, 24% dotacje. Również udziały w podatkach to jest około 14% i 21% inne. Na stronie trzeciej macie Państwo wypisane bardzo szczegółowo według rozdziałów, działów klasyfikacji budżetowej, z czego żeśmy te dochody otrzymali. I nie wiem, czy tutaj Państwo chcecie zapytać o coś, czy, bo tak jak mówiliśmy się, nie będziemy tej tabelki czytać, czy po prostu macie pytania do tej tabelki dochodów, to by było od strony 3 do strony 7. Czy mam jakoś...
Trzeba je zwiększyć, możemy przyjść dalej.
Możemy przyjść dalej. Dobrze?
Bardziej rozchody.
Więc wydatki. Wydatki ogółem wykonano w 93%. Wydatki majątkowe to była kwota 3 960 407 zł, było to 83% planu. Oraz wydatki bieżące, kwota 18 935 600 zł, 95% realizacji. Ogółem wydatki majątkowe stanowiły 17% we wszystkich wydatkach i też można uznać, że jest to dobry wynik, aczkolwiek zawsze chciałoby się więcej. Tutaj mamy później dalej podzielone konkretnie na działy klasyfikacji, jak tutaj wyglądało, ile żeśmy chcieli przeznaczyć, planowali, jakie było wykonanie w poszczególnych działach i również procent realizacji oraz udział poszczególnych działów w ogólnej kwocie i oczywiście zawsze najwięcej jest na oświata i wychowanie, to jest całość szkół, przedszkoli, wyłożenie, doskonalenie oraz też również część naszych sołectw poprzez Fundusz Sołecki w tej akurat w tym dziale realizuje swoje wydatki. Drugim jest transport i łączność, jest to 16% planowanych wydatków. Tutaj, tak jak też Pan Skarbnik wpisał, niestety nasze wydatki na oświatę nie mieszczą się w subwencji oświatowej i w zrealizowanych dochodach, także powinniśmy chyba w najbliższym czasie podjąć decyzję, aby jakoś optymalizować te wydatki związane z oświatą.
Mam pytanie do tego, jaka to była dopłata z naszej strony, jeżeli byśmy mogli wiedzieć? Na jakiej wysokości ona się skończyła?
Jeśli mogę zapytać,
to jest 7600, 6300.
Bo nam mówią, że około tak, miliona będzie. Gdzieś
no,
tak.
Gdzieś tak tyle.
Potem było.
Jeszcze 200 tysięcy.
Nie, to miało być 750 tysięcy, bo nie wiem, bo się skończyło na milion.
To było to minus to, czyli około 1 300 000 i no, ponad milion tego wyjdziemy. Ponad milion.
1 060 000
Tak. Od strony, no jest, Od strony 9 są szczegółowo opisane wszystkie wydatki. W pierwszej kolejności są, widzę, te wydatki z Funduszu Sołeckiego i one były wszystkie ponoszone zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich. I w dalszej kolejności pan skarbnik przedstawił w ramach zadań, które sobie ponazywał plan, jaki był i wykonanie oraz w opisie, czego to dotyczyło, czy jakoś tak starał się bardziej opisać, jaki był zakres realizacji. Więc tutaj też, czy państwo chcecie, żeby jakoś to omówić, czy macie konkretne pytania? To bym chciała, żebyście się wypowiedzieli, jak chcecie zanalizować te wydatki.
Nie wiem, czy to się da zanalizować.
Proszę pani powiedzieć, co pani po prostu zauważyła przy analizie planowanego i wykonanego tutaj. No.
To znaczy tak, no plan był, bo tak, zawsze na koniec roku...
Jeśli mogę na jednym przykładem, no droga raczej już przyjma. No wiadomo, że planowało się większą kwotę, która tam była na początku.
No później z jakiegoś powodu nie udało się tego wykonać, więc...
Ale nie trzeba było wpłacać odpowiedniej kwoty, więc...
To... Ja wiem, że tam było jakieś przesunięcie chyba z tamtego roku na ten rok.
Więc jak nie było wymagane, to nikt skargi nie przysyłał w tą większej kwoty dotacji. Tym bardziej, że te roboty jeszcze nie ruszyły.
Nie? No nie ruszyły i na pewno też to jest przeniesione na ten 2019
tak,
rok.
To tak, to było planowanie, tak. Nie jest robotami.
I to było też te zadania, które zostały przeniesione, to albo że jest wykonanie zero, albo jest po prostu jakieś takie minimalne, bo czasem to jest tylko jakaś dokumentacja, więc to się potem wszystko przeniosło na 2019 rok do realizacji. Jest tych zadań dużo. Też jest w tym opisie, które zadania zostały wykonane do końca i też są takie, gdzie brak realizacji zadania, na przykład modernizacja drogi Bigota Książęca-Lubowice, tu akurat też nie było zapisane dlaczego. No te środki, to znaczy tak, to co nie jest realizowane, albo jest przeniesione, albo z jakiegoś powodu jest zrealizowane, natomiast one nigdy nie przepadają, one zostają w budżecie i potem można to przenieść jakby do budżetu następnego roku, także nie jest to jakaś taka, nie wiem, zła ocena, tak nie można tego w ten sposób oceniać. Później, bo najpierw macie Państwo to wypisane zadaniami do strony 12 i potem już od strony 12, gdzie zamiast numerów zadań pojawiają się takie 0, 10, 08 melioracje wodne na stronie 12, to już są takie wydatki stałe, które gmina właściwie realizuje co roku. I też one są opisane, co jest po prostu w tych danych rozdziałach realizowane. Więc zarówno i w szkołach, i w przedszkolach też są wypisane i kwoty na te towarzystwa oświatowe, ale też są wypisane wydatki, które były związane z zakupem jakiegoś drobnego sprzętu. No, można by to było wszystko czytać, ale tutaj wszystko jest napisane, także czy Państwo do tej tabelki mają jakieś pytania?
Pytań może nie, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, bo to nie wszyscy może akurat teraz analizowali, ale widzę też te zadania, o których pan wicerz tu mówił, które nie umknęły z planu, bo są dalej planowane, ale nie zostały zrealizowane w ogóle, ani z planu nie wydano. I tu są takie zadania jak parking właśnie przy szkole w Rudniku, między innymi. Potem te roboty, które były na EKS-ie, Dom Brzegnica, planowane od dawna, 90 tysięcy.
Dofinansowanie dostali na ten rok.
No, generalnie, tak, ale generalnie to były chyba się takie środki, które połączyły też kwoty dofinansowane z wiedzeniem. I tu był też podstawowy powód, że tych pieniędzy jeszcze nie uruchomiono i ten proces z tego się wziął, że trzeba było przesuwać. Nawet tak dalej przesuwać, że na pewno nie ma przyszłość.
Natomiast takie przesuwanie ale to nie jest są... naturalnie w budżetach, bo
to tak nie są zadania, które umknęły, gdzieś tam nie będą realizowane. One będą, tylko z pewnością
się bo to jest jeszcze ten wieloletni plan.
Tak, to tam się dostanie, nie? Żeby wyjaśnić tą zerową realizację, z czego to się ona wzięła. I parę tutaj zadań jest jeszcze.
Mnie osobiście bardziej martwi to zadanie na przykład, które zostało wywalone 36 tysięcy na projekt tego, co już szuka. I teraz musi to być tak i tak w innym miejscu, no bo to jednak 36 tysięcy to jest, do naszej gminy to jest dużo pieniędzy, nie? ma się co oszukiwać.
Ale to jest, to jesteśmy w stanie to zrobić uchwałą, bo tam jest jakiś lekki problem, bo zmiany budżet można zmieniać, żeby nie było tak, że...
Ale te pieniądze już te 36 tysięcy zostały wykorzystane, zapłacone.
Projekt jako tako jest, nie? Więc wystarczy go teraz tylko, wiesz, przystosować.
Ale nie wiadomo, czy ten projekt będzie mógł w
takim prawdopodobnie może być całkiem inaczej.
No nie, no bo jakaś koncepcja, ktoś zrobił projekt, czyli koncepcję, gdzie co stoi.
Tam są inne zabudowy, inaczej to wszystko może wyglądać i myślę, że to trzeba będzie od nowa wszystko.
Pozwolenia, żonglowanie to jest inne rzeczy.
Ja myślę, że to pozwolenie było przy projekcie.
Były. Były pozwolenia, było wszystko, tam było już na TikTok zamknięte. I do końca, jak myśmy nawet powiedzieli,
że znaczy, nie... Kilka zezwoleń dopiero należało...
Ale po fakcie, no, ale były zarobione.
No niekiedy się
to z tym, że myśmy, jeśli mogę, myśmy przecież przez dłuższy czas zwracali uwagę władzom gminy, łącznie z wójtem, że w takim stanie rzeczy, jaki jest, nie będę tutaj o wszystkich sprawach mówił, trzeba to zmienić. Mimo tego, że jakieś koszty zostały tutaj poniesione. Natomiast też było i tak, i to trzeba sobie odpracowywać, że nie robił nic poza tym, nawet nie szukał, czy nic inny, żadnej innej organizacji w pewnym momencie. Chociaż myśmy naciskali, żeby tylko nic szukać, tak było. Można, znaczy na pewno te koszty, które z dokumentacją związane, i tak trzeba było podnieść. To jest prawda. Ale można było iść dalej z całą tą sprawą planowania w innego miejsca i tych zadań, które się z tym muszą. No ale jest jak jest i musimy te zmiany.
Kwota do przełknięcia.
Zresztą tak jak pan Marzec powiedział, zmiany budżetowe są wyłączone w toku roku budżetowego cały czas. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć na pewno do końca nawet tego roku, jak jeszcze przed nami staną zadania. I gdzie też będziemy musieli wymyślić, znaleźć tam godziny. I to wszystko jedno, czy w dziale transportu, czy oświata, czy nie wszystko da się przebiec.
Ja bym miał prośbę do pani, no, mogła pani pokazać zadłużenie jeszcze gminy na koniec 2018 roku. Jakby to się w tym momencie...
Będziemy. Tylko jak skończymy tą zadaniówkę, nie bym chciała...
Więc czy do tej tabelki z wydatków, która jest pomiędzy stroną... Mamy 9 i 16.
Czy ktoś ma komisję jakieś pytania uwagi, jeśli chodzi o realizację tych konkretnych zadań? Jeśli nie rozumiem, że czytaliśmy i zapoznaliśmy się z tym, to nie będziemy tego analizować tak zadaniowo każdym co sobie. Także dziękuję pani.
Dobrze, teraz może przejdziemy do tych przychodów i rozchodów. O to, co pan pytał. To jest ta tabelka na stronie 17, jakby pani mogła...
To jest to.
Tak. Więc tak, przychody to tak najogólniej są albo zaciągnięte kredyty w danym roku i pożyczki budżetowe, albo tam jest ta pierwsza kategoria, to są wolne środki albo nadwyżka z lat ubiegłych. I to są takie rozliczenia jakby z lat ubiegłych z pieniędzy, które gdzieś tam jeszcze zostały. Fajnie to tu wygląda i tak to było, natomiast musimy zwrócić uwagę, że tak właściwie to budżet nam się zamknął kwotą 1 500 000 na minus, bo wykonanie dochodów było o 1 500 000 niższe niż wykonanie wydatków. I pamiętacie Państwo, że na marcowej sesji była taka bardzo duża korekta budżetu, gdzie właściwie z tych środków z ubiegłego roku, co zostało z rozliczenia jeszcze z poprzednich lat, bo z ubiegłego roku no nic nie zostało, było 1 500 000 na minus, o tą kwotę został budżet zasilony. I tak właściwie na dzień dzisiejszy to za poprzednie lata pieniędzy nie ma już żadnych, które gdzieś były i o to budżet mógłby być zasilony. Zostały zaciągnięte nowe kredyty. Dwa. Znaczy jako w jednej umowie na przebudowę drogi powiatowej w Grzegorzowicach i modernizację ulicy Górnej w Brzeźnicy. To była jedna umowa, akurat ją sobie przyniosłam, to była koniec listopada. Była umowa z BGK, umowa jest zawarta na długi okres. To jest harmonogram spłat, to jest aż do 2033 roku. Oprocentowanie jest zmienne, ale dosyć takie fajne, bo to jest na stopie WIBOR 1 miesiąc, czyli to jest stawka, po której banki sobie pożyczają pieniądze plus marża 0,98 i na dzień zawarcia umowy było to 2,62%. Czyli nie można powiedzieć, że oprocentowanie fajne, oczywiście jak przyjdzie inflacja, jak pójdzie w górę, to nam to oprocentowanie też pójdzie w górę. I była jeszcze wzięta pożyczka na modernizację kotłownik ZS Rybnik. To było w ten sposób, że ta inwestycja była wykonana w 2017 roku. Natomiast czasem tak się zdarza, że WFOŚ nie zdąży uruchomić jeszcze w tym roku i te koszty kwalifikowane liczą się od momentu zaciągnięcia, znaczy złożenia wniosku. Także tak jakby przyszła taka refundacja na zadanie, które zostało w 2017 roku wykonane. Więc tak, takie było wykonanie przychodów. Teraz ile mamy na koniec roku zadłużenia? Na koniec roku było 3 092 000. Następna tabelka. Tak jak macie tutaj wypisane, tyle było na koniec roku i z tego co budżet na ten rok jest uchwalony i te zmiany, które były wprowadzone, na ten rok jest również przewidziane bardzo zaciągnięcie bardzo wysokiego zadłużenia po to, aby sfinansować te inwestycje, które chcemy robić, ale to już Państwu na następnej komisji powiem, tam jest też chyba ponad 2 miliony na pewno do zaciągnięcia. Także będzie to zadłużenie rosnąć.
To chodzi o rok wyższy, tak?
Tak. Rozchody to są spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, więc gmina spłaciła w 2018 roku te 747 tysięcy i to saldo zadłużenia już jest po tej spłacie, czyli tyle było na koniec 2018 roku. Czy do kredytów i pożyczek macie jeszcze Państwo jakieś pytania?
Takie miałem prośbę, jakby Pani przygotowała ten materiał na następną komisję, jeżeli chodzi o zaciągnięcie, chodziłoby mi o coś takiego, jakby mogę nam przygotować kwotę bezpieczną, jaką mogłaby gmina na przykład jeszcze zaciągnąć pożyczki po to, żeby nie stracić płynności finansowej. Bo to zawsze nam przygotowywał Pan Roman. Jaką mamy możliwość, biorąc pod uwagę tą różnicę w tej subwencji, bo tam jak mamy ponad 1 000 000, to wiem, że się to dość mocno ogranicza nam. Natomiast no, czy na następne komisje, czy oświatowo, czy komunalne, musielibyśmy mieć taką wiedzę w razie czego, na co moglibyśmy liczyć w przyszłości, na jakie inwestycje na
terenie. Simulacja.
Tak, symulacja.
Ale też muszę Państwu powiedzieć tak, że właściwie tak najprościej powiedzieć, to jest tak jak w budżecie domowym, że zdolność kredytową gminy określa się jako różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, które są wykonywane, i wydatkami bieżącymi. I teraz jeżeli najpierw się to planuje, potem na koniec roku jest weryfikacja wykonania. Z reguły wychodzi to lepiej, dlatego że musi tam być ten limit na tych wydatkach, co już mówiłam wcześniej. I teraz musimy sobie wziąć pod uwagę takie rzeczy, jak będzie się kształtowała oświata. Musimy wziąć pod uwagę, jakie będą zmiany w przepisach. Bo wiem, że od 2000, znaczy te przepisy już chyba weszły, ale liczy się to do projektów budżetów dopiero od 2020 roku. I będzie się zmieniał sposób jakby liczenia. Tutaj należy być ostrożnym, gdyż tak z doświadczenia powiem, że chyba 10 lat temu też zmieniono sposób liczenia zadłużenia u samorządów. Jak zaczynałam pracę, to bardzo dziwnie. Liczono, że dług na koniec roku nie może przekroczyć 60% dochodów, a spłaty w ciągu roku nie mogą przekroczyć 5%. I na przykład były gminy też z naszego powiatu, Państwo wiecie doskonale, kto ma największe zadłużenie. Liczono sobie zadłużenie właśnie w ten sposób. Potem zmieniły się przepisy i jak to wprowadzili, to już gmina praktycznie była, nie spełniała żadnych wskaźników. Więc też nie możemy się trzymać na sztywno tego, co mamy w tej chwili. Widzimy też, Pan Wójt też zresztą, że czego się nie dotknie, to trzeba jakieś wydatki zlecić. Na to i musimy coś, co nie było robione na przykład w poprzednich latach, musimy sobie jakąś rezerwę zaplanować. Ja spróbuję Państwu jakąś symulację przygotować, na pewno będzie to trudne.
Znaczy ja wiem, że to będzie trudne. Taka prośba, by pani mogła z tym czarnym scenariuszem, czyli jak najmniejsza ten, żebyśmy mieli na świadomość.
Taki Titanic, prawda?
Długo nas czeka, oczywiście znowu budżet, słuchajcie, ale druga rzecz, my musimy też mieć jakąś świadomość, w jakie inwestycje byśmy mogli wchodzić. By radni też mieli świadomość tego, na co stać gminę, czy wchodzimy w jakiekolwiek projekty twarde, czyli tak naprawdę pozwalamy sobie gdzieś napisać do powiatu z drogami, bo wszyscy chcemy te drogi robić, ale my nie wiemy, na jakie pieniądze nas stać. Bo takie było pytanie na sesji, właśnie o to mi chodzi, że róbmy wszystkie te dobrze, nawet jakby powiat miał pieniądze, to nie wiem, czy nas stać na to, żeby robić wszystkie drogi. Więc taką symulację by nam pani mogła zrobić po tym najczarniejszym scenariuszu, że nawet te dotacje oświatowe, subwencje będą jeszcze gorsze.
Znaczy, kiedyś realizowaliśmy w Krzyżanowicach projekt z powiatem, tak próbowałam sobie przypomnieć takie te największe. To było to na zasadzie takiej, że to było składane wspólnie z powiatem, jeszcze to było i Schetynówki, czy teraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Finansowanie wyglądało w ten sposób, że 50% budżet państwa, a te pozostałe 50% dzieliliśmy między powiatem i gminą.
No, tak samo było na Jaszczębie, tylko w Jaszczębie wyszło ponad nas po 1,5.
No widzę, że tam jest chyba więcej. Tam jest więcej. Też tak powiem szczerze.
Jest 50-50, że... przepraszam, że tego idę w słowo. Więcej. Tam właśnie, gdybyśmy skorzystali z tego właśnie funduszu, z tych dróg lokalnych, to w tym momencie zyskalibyśmy około 1 000 000 zł.
Tak. Tylko ja pamiętam, że wtedy było to tłumaczone tak, że to nie jest droga, ona nie spełniała żadnych kryteriów. Tam, tak nam tłumaczono za poprzedniego budżetu, dlatego to poszło 50 nasze, 50 powiatu.
Dlatego należy, zanim się, tak mi się wydaje, jak jest możliwość złożenia jakiegoś wniosku, to zawsze się szuka takiej drogi, która spełnia kryteria.
No my jeszcze też tak w tym stopniu podchodzili do tego.
Żeby można było jednak jak najwięcej przerobić, ale nie za swoje, nie?
No i my to wiemy. My to akurat wiemy, tylko że wtedy akurat nie wiem, co się stało takiego, że podjęliśmy taką inną decyzję i teraz takiej nie ma, ale tak byśmy mogli taką symulację panią prosić.
Ale też mieliśmy, jeśli mogę taką powiedzieć, że akurat na Jaszczębie
i tam... Nie, było to potrzeba i to było o czym rozmawiać.
Także tutaj to nie było, nie był dylemat taki, że jest możliwość innej drogi, tylko akurat tam na Jaszczębie, to dwie z Was znają, które są konieczne do tego.
To znaczy, to jest możliwe,
żeby to zrobić jednym razem. Z tym, że to nie zawsze.
Też musicie Państwo mieć świadomość, że kadencja 4 lata, nie? Także i tak w tym roku już będzie dużo, być może trzeba będzie jeszcze więcej, bo też widziałam, że jest to zabezpieczone. Czy budżet jest tak skonstruowany, że ta część inwestycji, która jest na Jaszczębiu zrobiona ze środków unijnych, od razu jest zaplanowana w tym roku, a z własnego doświadczenia wiem, że nierzadko to się praktycznie nie zdarza. Także prawdopodobnie może się okazać, że jeszcze trzeba będzie zaciągnąć po to, żeby jakoś do końca roku przeżyć, aczkolwiek ten kredyt potem spłacać tak jakby z tego dofinansowania, on nie wchodzi w te wskaźniki, także to jest taki wyjątek.
Znaczy, jeżeli możemy, bo tak jak mówię, musimy mieć też jako radni też świadomość, w co możemy wchodzić, tak? Czy możemy na przykład, nie wiem, przekonywać wójta do tego, że idziemy faktycznie w te twarde projekty, czyli robimy gdzieś drogi, czy niestety nie, najpierw musimy zacząć zarabiać, czyli mówimy tu o jakichś miękkich projektach, które ściągamy, jakichś, nie wiem, turystów czy przedsiębiorców, a dopiero później możemy sobie robić, jak gdzieś tam wszystko jest. Jeżeli taka prośba.
To znaczy, jeśli mogę zupełnie się pozwolić, oczywiście w takim czasie, jak pani radę to zrobić. No, to nie w tym sensie, że już
na najprościej, wziąć się WKF, który przygotował poprzedni skarbnik i po prostu tylko tak na tej podstawie.
Znaczy powiem pani tak, 2 lata temu nam mówiono jeszcze w tamtym roku, do stycznia, lutego mówiono nam, że około 10 milionów może zaciągnąć gmina, żeby nie stracić płynności finansowej i moglibyśmy tak pracować. Natomiast później zaczęły się robić z tymi subwencjami kłopoty i już wtedy nam powiedziano, że przy tej subwencji, którą mamy i dopłacie, będziemy mieli ten kredyt na poziomie bardzo niskim. Teraz doszły dodatkowe kredyty, więc no, chcielibyśmy wiedzieć, jak się zmieniła ta sytuacja, jak nie wiem.
To się bardzo skończyło.
Tak.
Z takich zadań, które by mogły być dofinansowane, to by mogła być jakaś droga z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tylko ten nasz wkład własny też tam by trzeba było jakiś mieć.
Dlatego mówię, że nie wiem,
bo jest, nie wiem, czy jest ostatni dzwonek, czy już za późno, żeby głosić coś takiego. Chyba jeszcze by można.
Teraz sytuacja jest taka, bo tam był wniosek składany na dokończenie tej drogi tam na tych Rowianki. I tam sytuacja była taka, że jak my pójdziemy w takim kierunku, żeby tego utwardzenia pod asfaltem było 20 cm, to wtedy dostajemy dofinansowanie w kwocie 40%. W przypadku takim koszt wtedy wyniesie około, bodajże brutto już za całe, około 120 tysięcy. W przypadku takim, jak my pójdziemy w innym kierunku, że tego podkładu dajemy o 10 czy 15 cm więcej, wtedy automatycznie cena idzie w górę, bo tam wyniesie wtedy około 150 tysięcy, z tym, że dofinansowanie będzie odwrotne. 40% po naszej stronie, 60% po ich stronie. I w tym momencie, jakby to przeliczyli, to wyszło na to, do tej pory to nie było nigdy tak robione, bo cały czas podchodzili w taki sposób, tak bynajmniej, że się dowiedział. Nie wiem, nie sprawdzałem dokumentów, ale było to niby w taki sposób robione, że tylko tego podkładu było te 20 cm, asfalt i na tym się kończyło. A jak więc to przeliczyli, to wychodzi na to, że bardziej nam się opłaca właśnie niż w drugą stronę, że wychodzimy nawet o jakieś 3000 zł taniej. Jest fakt, że też daleko droga, bo jest przetarg, nie wiadomo jak ona firma przystąpi do przetargu, ale w takiej proporcji, jak to jest wyliczane przez właśnie pracowników FOG-u i tych wszystkich kosztorysantów, to wychodzi na to, że jeszcze o kilka tysięcy one są bardziej do przodu, jak właśnie tego podkładu jest więcej. Ta kwota brutto całościowo wychodzi więcej, ale jak się to porozbije, to automatycznie powoduje, że po naszej stronie jest ciutko mniej.
Co do tej drogi, to ten ostatni odcinek, nie wiem, czy byście kiedykolwiek nią jeździli. On był już kiedyś asfaltowany. Tam jest dosłownie asfalt na samym środku. Prawdopodobnie właśnie to było robione tą technologią małego podkładu, czyli tych 20 cm. A wiemy, jaki teraz mają rolnicy sprzęt, więc jedynie tylko wchodzić właśnie w większą podbudowę po to, żeby ten asfalt naprawdę utrzymać w dłuższym mecie, bo to co tam jest, to tam pokazywało ewidentnie, że to co było robione do tej pory po prostu nie zdaje egzaminu w żaden sposób.
Ale też pierwszy raz słyszę, że takie warianty w ogóle istnieją.
No, ten no tego nikt nie przekazał. Właśnie to chodzi, więc to jest takie...
I chciałem nawet mieć.
No, gdzie można decydować, więc tutaj akurat wejście w tę większą podbudowę grubszą jest jak najbardziej...
Tak, tak.
Dobrze, bo Państwo, żeście pytali, czy te 10 milionów jest realne. Więc powiem tak, na koniec roku, bo planuje się po planie, nie po wykonaniu, to wykonanie zawsze jest lepsze, ale to jest taki margines bezpieczeństwa, po prostu taka jest zasada. Planuje się po planie, więc jeżeli ja na przykład na ten rok mam 20 milionów wydatków bieżących, to ja nie mogę założyć, że w następnym będę miała 18, bo to jest nierealne. Wszyscy o tym wiemy, RIO też tego pilnuje. I po planie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec roku była 900 tysięcy. Więc te 900 tysięcy to jest kwota, z której możemy spłacać kredyty, te, które są zaciągnięte, planowane do zaciągnięcia i planować sobie inwestycje. Po wykonaniu wygląda to lepiej. Jest to 1 900 000. Natomiast tak jak mówię, prognozy, ten WPF, to się robi, to się odnosi do wartości planowanych. Dzięki temu, że to wykonanie zawsze wychodzi lepsze, to potem co roku, zawsze na początku roku jest korekta budżetu, Państwo jesteście już żadnymi dłużej, dlatego można to zrobić i tam pewne rzeczy podokładać, które się nie zmieściły w projekcie albo zejść z jakiegoś planowanego projektu. Więc jest pytanie jeszcze, te 10 milionów na jak długo?
Nie mówiłem, że to było 2 lata temu, tak powiedziałem. Wiemy o tym, że sytuacja się diametralnie zmieniła w naszej gminy, jako chodzi o finansowanie, więc chcielibyśmy wiedzieć na tym etapie mniej więcej, naprawdę mniej więcej, bo tu pokazałoby nam właśnie, w jakie projekty możemy wchodzić, bo dużo mówi się o tych drogach powiatowych, ale tak jak mówimy, te nawet 25%, które my musimy dofinansować, jakby to było nawet przy dofinansowaniu z innych, to będzie dla nas bardzo dużo. Więc czy nas naprawdę będzie na to stać? Czy w tym kierunku iść, jako gmina musimy niestety patrzeć troszeczkę już w innych w inne.
Ja mam pytanie, co dla gminy znaczy długo? Bo wiadomo,
To znaczy obecna wieloletnia prognoza jest widziana 2023 na pewno, bo jest ten kredyt, ale nie ma żadnych ograniczeń.
Znaczy przy tych kredytach, nie? Bo zakładam, jak my bierzemy tak prywatnie kredyt na dom, to na 20-30 lat, a dla gminy, nie wiem, 10-20-30 lat jest długo.
Znaczy ja mówiłam zależy na jak długo te 10 milionów będzie Państwo rozciągnąć.
Jakbyśmy je rozłożyli na 30 lat, to już dołożyć.
Myślałem, że o kredyt chodzi.
Natomiast
długo można.
Należy mieć świadomość, wiadomo, że im dłuższy okres spłaty, tym więcej płaci się odsetek.
Więc tu pamiętam, że zaciągane na krótkie też terminy, tak naprawdę, ale dobrze pamiętam.
Natomiast ten ostatni właśnie w tym 2018 roku w listopadzie był zaciągnięty na 2033 roku.
Teraz jeszcze takie, bo już jesteśmy przy tych kredytach, to też ten WFOŚ. Jak by to wyglądało, bo tam była chyba, zmieniło się też, nie? Bo kiedyś było 50%, można było w tej, po spłacie 50% odzyskać te pieniądze.
Jeżeli się,
tak.
To znaczy,
bo teraz chyba się to zmieniło.
Diametralnie się zmieniają w WFOŚ-u zasady i umorzenia w WFOŚ-u składa się i są zasady, które obowiązują w dniu złożenia wniosku. Czyli nawet jeżeli myśmy zaciągali 3 lata temu, i było tak, że po spłacie 50% gmina może się ubiegać o 45% umorzenia pod warunkiem, że korzysta z subwencji wyrównawczej, a gmina również korzysta, to jeżeli oni na przykład i te 50% spłat przypadnie za 2 lata, a oni te zasady zmienią, to my musimy składać według tych zasad, które będą za 2 lata obowiązywać. Więc to też tak wygląda. I jeszcze są też takie obostrzenia, że jeżeli gmina korzysta na to zadane zadanie z dotacji i pożyczki, to wtedy nie zawsze jest możliwość tego umorzenia, bo oni już też dali dotację. I to też się rozpatruje na podstawie przepisów, które obowiązują właśnie w dniu złożenia tego wniosku, czyli po spłacie
50%. 50, to teraz chyba jest 40 nawet, nie?
Bo znaczy jest... po spłacie 50%, bo ja jeszcze też przygotowywałam w Krzyżanowicach taki wniosek, zanim odchodziłam, można się ubiegać o 45% umorzenia pod warunkiem, że nie korzysta z subwencji.
Dobrze.
Ale w tym momencie, gdybyśmy mogli zapytać, nie macie pewności procedowej, że to umorzenie w takiej wysokości, jakby sobie on powiedzmy. Ale mnie życzyli się dostanie.
To znaczy jest taki warunek, że te 45%.
Znaczy nie można oczekiwać, że akurat tej wysokości dostanie.
Tak, że dostaje się tyle, tak żeśmy dostawali w Krzyżanowicach pod warunkiem, że z tych pieniędzy będzie realizowane następne zadanie ekologiczne, tylko na takiej zasadzie. Były też umorzenia możliwe, takie mniejsze. 30% tam jakby bez przeznaczenia takiego konkretnego celu, ale tak akurat zawsze w mojej praktyce wychodziło, że żeśmy dostawali.
Bo my czekamy też jeszcze na rozwiązanie tego OZE. Więc tu nas też będzie gminę kosztowało wysłał pieniędzy.
Nas też trzyma, na razie nie wiemy.
Znaczy w tym OZE to wiedziałam, że jest budżet w ten sposób ułożony, że taka kwota jaka jest po dochodach, taka jest po wydatkach, więc jest to zrobione tak na ten moment dla budżetu neutralnie.
Czyli zabezpieczone są pieniądze.
I po wydatkach, i po dochodach.
Czyli w którymś momencie nie będzie tej jednej strony.
I jest to w ten sposób, że niewykluczone, że gmina będzie musiała ponieść jeszcze jakieś dodatkowe wydatki, które może nie będą kwalifikowalne do końca. Natomiast jest chyba to też tak, że była z tego czasu w ubiegłym roku taka bardzo, że tak powiem, bo to wszyscy o to OZE się starali, że taka interpretacja się pojawiła, że jak gmina otrzyma dotację do OZE, to jest to jakby dofinansowanie do ceny dla gminy, dla tych mieszkańców i od tej dotacji należy odprowadzić VAT. I też gmina Krzyżanowice też uczestniczyłam i wtedy też żeśmy postanowili, myślę, że to też chyba tak było, bo gdzieś to w dokumentach tam się doczytałam, że ten VAT będzie obciążał mieszkańców. Po to, żeby gmina no, już nie ponosiła dodatkowych wydatków, bo też wiemy, że akurat OZE to raczej składają osoby, które no, są zamożne, bo osoby takie, te biedniejsze raczej nie stać na to, więc takżeśmy doszli do wniosku, że to raczej należałoby te osoby tym VAT-em obciążyć, jeżeli chcą z tego korzystać. Nie wiem tutaj, czy Państwo żeście się na tym zastanawiali, czy ktoś mówił o tym VAT-ie?
Znaczy, do końca było mówione, że idziemy w dwóch kierunkach właśnie. W takim kierunku, że przyjmuje to gmina jako całość tej inwestycji i tutaj pokrywany jest VAT chyba przez gminę, o ile ja dobrze to pamiętam, tak nam tłumaczono, albo mieszkańcy indywidualnie. I teraz myślę właśnie takie moje szatko, chyba Panie Wójcie, żeby przygotować nam, jak ten projekt został złożony, bo w końcu tak naprawdę myśmy się nie dowiedzieli, jak to do końca powinno wyglądać. W którym kierunku, bo wiem, że nam do końca pokazywano dwa jakby drogi, dwie drogi, które gmina miała iść, jeżeli chodzi o dofinansowanie do OZE. Natomiast do końca to sam nie wiem, nawet jak to się skończyło.
Ten projekt w ogóle jest realny jeszcze, czy to jest jeszcze?
Jest w obiegu jeszcze.
Jest niezamknięty, więc jakieś prawdopodobieństwo. O ile dobrze pamiętam, to myśmy chyba składali z Krzyżanowicami, żeby to
z tego, co kojarzę, bo też skarbnicy rozmawiali ze sobą o tych problemach z tym VAT-em, bo dla każdej gminy to był bardzo duży problem. Od 4 milionów VAT wziąć na siebie, no gdzie? Z czego? Więc wiem, że chyba wtedy też wydaje mi się, że wójtowie się dogadywali. Tak mi się wydaje, w każdym bądź razie na pewno w Krzyżanowicach została przyjęta wersja, że VAT obciąża mieszkańców, że oni będą musieli dopłacić. Natomiast i tak gmina musi wziąć na siebie jakieś takie wydatki niekwalifikowalne, które ewentualnie mogą się w tym projekcie pojawić. Nie wiem, czy tu już coś... Chyba nic nie było.
Tam firmy nie mogły sobie brać tak.
Nie, to było indywidualne.
Nasi mieszkańcy w momencie, jak składali wnioski, byli świadomi, że będą mieli 15% swojego udziału.
Tak.
I mieli zapłacić 150 zł za projekt, który wykonała firma.
Nie, projekt, tylko
audyt.
Audyt techniczny.
To były jedyne koszty. Natomiast to miało być... Gmina w ogóle nie miała brać udziału.
To miało być niby
bezpośrednio. Tak. Potem się pojawił temat VAT-u.
Tak.
Pojawił się temat VAT-u i nasz skarbnik jeszcze wtedy pan Ryman powiedział, że próbują innej wersji. Bo to tak. Albo to będzie kwota cała przelana, gmina wykonawca i potem się zaczął mieszać. Regulamin wielokrotnie był zmieniany, ale my w takiej informacji na bieżąco żeśmy nie dostawali.
To miało wpaść na rzecz mieszkańca.
Nie, to miało być w dwóch kierunkach. Oni się do końca nie określili, w jakich kierunkach to idzie. To miało być właśnie dwa kierunki. Albo przejmuje całkowicie zadanie gmina, gdzie po 5 latach, o ile dobrze pamiętam,
dopiero
przekazuje na mieszkańca, to była jedna wersja, a druga wersja miała być taka, że to mieszkańcy właśnie od samego początku mają być założycielami tego OZE. Natomiast nie wiemy, w jakim kierunku de facto to poszło, bo wiem, że przestawiono na dwa kierunki.
Jakie jest VAT, na tym nie wiadomo.
Ja wiem tylko, że...
VAT jest taki w zależności od tego, gdzie mieszkaniec będzie montował. Jak zamontuje na budynku mieszkalnym, to ma 8, a jak nie ma takiej możliwości, będzie chciał na gospodarczym, 23.
Często te projekty wykluczały montaż tych urządzeń poza budynkami mieszkalnymi, wątpliwe były.
Bo to też auto był robiony.
Tak.
Trzeba wiatę postawić.
Żeby zostać przy najniższym VAT-cie, ale nigdy nie było mowy, że mieszkańcy do dziś nie są świadomi, że jakikolwiek podatek by tu
stygnął. To jest to, że...
Znaczy, taka prośba właśnie, jakbyśmy mogli wiedzieć, w jakim kierunku poszła gmina, bo to jest teraz bardzo ważne dla nas.
Będzie nie wiem.
No, ciekawe, czy coś z tego będzie.
Dobrze, ale my tu...
To jest przyszłość finansowa nasza.
To znaczy nie, no tutaj w tym wypadku to się wiąże z wydatkami budżetu.
Jak mieszkaniec nie miał możliwości, bo czasem na chwilę nie jest z tej strony południowej albo jakoś...
Ja myślę, że ludzie tak się ucieszą, że już wtedy płacą.
Nie. Poszła kaja już po te 150 zł w terenie, nie wiem dlaczego. Więc to jest trochę nie w tym kierunku, bo pamiętacie, bo znaczy przez poprzedniego wójta pokazywana firma, która za audyt brała ponad 300 zł. A ten audyt był niezbędny do wykonania całego projektu.
Ale się okazuje, że nie był niezbędny.
Później.
No dobra, ale to wiesz, to mnie jako mieszkańca to nie interesuje, nie?
No dobrze, tylko że wtedy było wcześniej 300 zł ponad, więc... żeśmy wybrali...
W momencie, jak nasza gmina przystępowała do tego, to regulamin był taki, że wymagany był ten projekt. Potem zmienili regulamin, projekt nie był wymagany. I dokumenty już gotowe, projekty mieszkańcy dostali...
Regulamin był zmieniany tam w co miesiąc. Od momentu, kiedy myśmy weszli, to był zmieniany prawie co miesiąc. I nowe informacje zaczęły dochodzić, więc tu się zrobił na koniec taki bałagan, że tak naprawdę my nawet nie wiemy, co
żeśmy... A potem przesuwali termin rozstrzygnięcia i do dzisiaj
to znaczy, bo ten termin on jest przesuwany przez instytucję budującą, także to we wszystkich gminach na ten dzień wygląda tak samo.
Ja wiem, tylko my byśmy mieli prośbę, żeby nam pokazać, w którym kierunku gmina tak naprawdę złożyła te dokumenty.
Bo tu jest właśnie, jest wydatek, że był zrobiony 16 150 w ubiegłym roku z tego. No i jest złożony wniosek o dofinansowanie, więc prawdopodobnie to były koszty złożenia tego wniosku, może ktoś to przygotowywał, bo to z reguły
projekt firma
zewnętrzną, bo tam trzeba było masa audytów, masa dokumentacji, więc też te, na pewno te koszty takie, które jeszcze będzie musiała gmina ponieść przy realizacji ewentualnie tego projektu, myślę, że trochę z własnych będziemy musieli dać.
No ja myślę, że też.
Tak. Natomiast potem też prawdopodobnie, nie wiem jak tam jest w wniosku, ale czy oni sobie będą sami to ubezpieczać, te 5 lat, chyba tak, nie każdy na tym własnym.
No właśnie nie wiemy,
to musimy zobaczyć w tym regulaminie, jak to jest, nie?
Dlatego byśmy mieli taką prośbę, jakby można było wysłać radnym, to tu pani Kalenica na no, skrzynkę tą ostateczną formę tego regulaminu i w jakim kierunku to poszło. Dobrze? Jakbyśmy mogli prosić.
No i na tym momencie skończmy, bo tutaj może można przyjąć wersję optymistyczną i pesymistyczną.
Tak.
Ja w tej materii powiem szczerze, że raczej nie jestem optymistyczny, nie jestem, ale jakaś doza realności tego jest.
Ja myślę, że dopadnie i tyle, ale zobaczymy.
Teraz nie wiem,
myśmy byli na stronie 17 i 18, omówiliśmy przychody w rozchodach, tak jak powiedziałam, było to 750 tysięcy, prawie że spłacone zgodnie z harmonogramem. Tak jak te wszystkie kredyty były wzięte, nie było żadnych zaległości z tytułu spłat. Następnie mamy pokazane, to są takie wydruki, które udało się panu skarbnikowi zrobić z programu komputerowego, dochody, jak były wykonywane w poszczególnych działach klasyfikacji i też na co było to przeznaczane, jakie były dochody z podatków, jakie były dochody w innych działach, na przykład tutaj w 754 tam gmina dostała, w ubiegłym roku wszyscy dostali z Funduszu Sprawiedliwości środki dla OSP na zakup sprzętu. W podatkach też fajne było wykonanie, bo było planowane 5 milionów 726, a udało się w 6 milionów 23 tysiące. Fajną rzeczą jest taką, że podatek dochodowy od osób fizycznych od kilku lat wykonuje się tak jakby ponad plan. Świadczy to o tym, że mieszkańcy coraz lepiej zarabiają, natomiast no, nie czarujmy się, wydatki takie bieżące i utrzymania życia też są coraz droższe i też one rosną, ale to jest taka pozycja, która zasługuje na uwagę, a myślę, że też tutaj w gminie Rudnik, jak osiedlają nam się ludzie o wysokich dochodach, to myślę, że ta pozycja będzie rosnąć w przyszłości i tutaj powoduje jakieś takie szanse na wzrost tych dochodów.
Trzeba zrobić na tyle atrakcyjnie,
bo jest bardzo atrakcyjnie położona. Bliziutko Raciborza.
Nie są takie akurat ogromne.
No nie są, ale...
Gdyby się pomyli tutaj plus, no nie wiem, dwa miliony, a nie 100 tysięcy, ale to jest takie wyrzeczenie.
Ale zawsze coś
tam. Dobra, tak nie wiem, o co chodzi, to chcesz obracać.
Czy Państwo jakoś tak omawiać te cztery strony, bo to jest właściwie powtórzenie tego, co było
wcześniej, tylko jest pisane szczegółowo.
Następnie ten załącznik numer 3, to jest realizacja planu wydatków. I tutaj też jest to w działach i w rozdziałach i w paragrafach. I jest to taki wydruk na grupy podzielonych wydatków. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, po prostu przepisy wymagają, żebyśmy kwalifikowali te wydatki na bieżące i majątkowe, a z kolei te bieżące jeszcze, żeby dzielić na takie statutowe, to są wszystkie media, wynagrodzenia, na udzielone dotacje. I tutaj macie to Państwo według grup, też jest to tak jakby wyciągnięte z tej tabelki, takiej tej opisowej z tych zadań. Więc tutaj żeśmy mieli tego, mamy aż do strony 9.
Co z tamtym raportem?
I tu jeszcze jest na koniec podział tych wydatków według grup paragrafów. Też to jest podział według ustawy o finansach publicznych. Jest plan po zmianach i jest
wykonanie. Myślę, że to nowe jest jakieś.
Jest to wszystko po prostu uszczegółowione i każde zadanie jest tutaj rozpisane na konkretnym kwocie. Planowane i zrealizowane.
Taka tabelka magiczna, można powiedzieć. Czy się ją bokiem ogląda, czy przodem, nie wiadomo co chodzi. Ale kiwniemy głową.
No właściwie do każdy wydatek
do tej tabelki się zagląda, jak się szuka takich
inwestycji. Wydatek wpisać to nie jest problem. Tylko ja później mnie żona pyta zawsze o celowość moich wydatków. To jest zawsze problem.
O ceny celowość.
Właśnie, sama tabelka.
To masz ile rząd, ile będzie ty.
Celowości.
To by zawsze możliwości, bo to jest kwestia oceny każdej z osób, nie?
Tak.
Dobrze.
Proszę, później mamy załącznik numer 4. Nie wiem, czy czekać, czy czekać.
Nie, tutaj chodzimy. Ale... Nasz lokalny haker to już kończy.
Tutaj jest tak, realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej. Też to jest jakby wyjęte z tej pierwszej tabelki opisowej. Mianowicie przepisy wymagają, żeby podać jeszcze w osobnej tabelce to, co dostajemy z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Są to głównie w większości zadania z opieki społecznej związane z 500+, 300+, fundusz alimentacyjny, także to jest załącznik numer 4 i ogółem te dochody żeśmy dostali na realizację tych zadań na 4 731 tysięcy, było to 97% planu.
Z tym, że jeśli Pani pozwoli, patrzę na to na bęk, ona mimo wszystko jest ciekawa. To co Pani Janka powiedziała, na samo 500+ właściwie to jest gro wydatków.
Tu się nie czepiajmy, proszę.
Ja nie do tego zmierzam. Ja zmierzam do czegoś innego, że gdyby na te wszystkie działy i paragrafy rozpisywać, to chętnie by się chciało z budżetu państwa otrzymać w tej samej proporcji też na innym.
No tak.
W rozdziale to nie jest, nie ma. No właśnie, bo budżet państwa wiadomo. Chętnie dodaję, ale jak ma coś dodać, to jeszcze często żąda z budżetu, żeby coś złożyć, a my już czasem nie mamy szczegółów. I taka jest prawda. I to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Państwo nam daje nasze pieniądze.
Tak. Ale prosi, nakazuje nam, żebyśmy dodali tych pieniędzy. To bardzo
jeszcze
dalej.
Jeszcze
dalej.
Jeszcze dalej.
Jeszcze
dalej. O, 4. Więc załącznik numer 3 to był plan dochodów, załącznik numer 4, przepraszam, to był plan dochodów, załącznik numer 5. To jest plan wydatków z tej administracji rządowej, więc to jest to, na co wszystko byśmy dostali i te kwoty zawsze się równają, bo te środki, które dostajemy na te zadania zlecone muszą się równać wykonaniu. I też jest to podzielone na paragrafy według ustawy o finansach publicznych. Załącznik numer 6 określa...
Naprawdę nam nie robi takiej różnicy, bo nie gadzę.
My już jesteśmy za to, niech Pani przyjdzie.
Nie, niech już się obróci. Tylko my teraz dalej.
Tak, załącznik numer 6 to jest to, co zazwyczaj radnych najbardziej interesuje. To jest realizacja planów wydatków majątkowych. Są tutaj wszystkie zadania. Niektóre, jeżeli się zdarza, że są to kwoty mniejsze jak 10 tysięcy, to jest to najczęściej albo jakaś dokumentacja, która stanowi wstęp do realizacji zadania, bo zasada jest taka, że powyżej 10 tysięcy, jeżeli coś się albo kupuje, albo coś się robi i tworzy się nowy środek trwały, albo ulepsza się ten istniejący, modernizuje, nie remontuje, wtedy jest to w tym planie wydatków majątkowych, więc też są one wszystkie wypisane takie, jakie były. Są tu takie zadania, budowa siłowni wewnętrznej w Rudniku za 2000 w Wamowie, placu zabaw, prawdopodobnie to były dokumentacje, a w tym roku po prostu będzie to realizowane.
Czyli będziemy robić.
To już jest zrealizowane.
Tak,
to już jest zrealizowane. Tak. Ogółem te wydatki były wykonane w kwocie 3 960 407 zł. I czy tutaj Państwo macie jakieś pytania do tej tabelki? One też właściwie wszystkie były tam w tej pierwszej części, w tych zadaniach, które Pan Roman tam dał w tej tabeli wydatków. Także tu jest takie zestawienie, że tylko tych.
Nawet monitor tego nie wytrzymał. Projektor. Pani mu da dychnąć. Ty się nie dziwisz.
Tu jest potem załącznik numer 7, ale właściwie ta tabelka już była bardzo podobna. Ile było wykonania przychodów, ta tabelka już też była na stronie 17, ale tu jeszcze jest dołożone te rozchody, czyli te spłaty. Poczekamy, aż się...
Ja myślę, że to jakieś może to wizytory plazmowe takie.
To jest kwestia rzutnika, czy...
Ale wiesz, takie...
Jeszcze się nie przeszło. Źle zapalił go? Panie Przewodniczący, 5 minut przerwy?
No to tak, może sobie 5 minut przerwy. Kolega Kucza...